Dziś lub jutro zakończą się prace nad projektem noweli w sprawie głosowania korespondencyjnego, poinformowała w mediach wicepremier Jadwiga Emilewicz. Projekt poznamy w przyszłym tygodniu, wtedy też zajmie się nim Sejm.
Ustawa dotycząca głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich obowiązuje od dziś, po tym jak wczoraj podpisał ją prezydent. W czwartek Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec tych przepisów.
Dzień wcześniej ogłoszono, że PiS i Porozumienie przygotowały rozwiązanie dotyczące tegorocznych wyborów. Po 10 maja i przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ma ogłosić nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie.
Opozycja, która chciała przesunięcia głosowania, domaga się politycznych konsekwencji w związku z wyborami. Chce m.in. dymisji wicepremiera Jacka Sasina. Politolog profesor Mieczysław Ryba nie jest zaskoczony jej postawą.
Ta opozycja już stara się tą taką totalność swoją manifestować, prawda, że tutaj prawica manipuluje przy wyborach. Ja mówiłem też, że tak będzie, że oni, nawet jeśli wybory zostaną przesunięte, to będą mówić o ich niekonstytucyjności, no bo taka jest dosyć ich już natura zdefiniowana przed 5 laty i wydaje się, że ten problem będzie.
Wybory prezydenckie odbędą się najpewniej w czerwcu lub lipcu. Porozumienie Jarosława Gowina zobowiązało się, że razem z PiS-em przygotuje propozycję zmian w ustawie o głosowaniu korespondencyjnym w tych wyborach.
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło konsultacje dotyczące harmonogramu rekrutacji uczniów do szkół ponadpodstawowych.
Ustalony przez resort projekt w tej sprawie zawiera nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych. Dostosowano je do zmienionego terminu egzaminu ósmoklasisty.
Zgodnie z propozycją, wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca do 4 sierpnia. Wyjątkiem są m.in. szkoły i oddziały dwujęzyczne oraz międzynarodowe.
Listy uczniów zakwalifikowanych do szkół zostaną ogłoszone 12 sierpnia. 19 sierpnia to z kolei termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych do szkół.
Rzecznik MEN Anna Ostrowska przekazała, że proces rekrutacyjny będzie mógł przebiegać bez konieczności osobistych wizyt w szkołach.
W okresie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego, czyli listy z nazwiskami osób zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, a także przyjętych i nieprzyjętych, mogą być publikowane na stronach internetowych szkół. Dodatkowo wnioski o przyjęcie do szkoły, w tym również wymagane załączniki, można będzie przesyłać drogą elektroniczną. Nie ma zatem potrzeby osobistego stawiania się w szkole.
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny odstąpiono od przeprowadzenia postępowania uzupełniającego. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki.
Ministerstwo Edukacji czeka na uwagi do projektu do 13 maja.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zawnioskował do wicepremier, minister rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w sprawie korzystania z tarczy finansowej przez samozatrudnionych oraz mikrofirmy.
Rzecznik zwrócił m.in. uwagę, że w programie Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju mikroprzedsiębiorcę zdefiniowano jako beneficjenta, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników.
Taki zapis wyklucza osoby samozatrudnione. Tymczasem w przepisach unijnych, o które opiera się działanie PFR-u, mikroprzedsiębiorcą jest także samozatrudniony.
Stąd, jak wskazał w rozmowie z naszą redakcją rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, wniosek do minister Jadwigi Emilewicz.
Całe działanie PFR-u opiera się o rozporządzenie, które odwołuje się do dyrektywy unijnej, a dyrektywa unijna inaczej trochę definiuje tą mikrofirmę, do której ta pomoc ma iść. Otóż tam mikrofirma to jest zarówno przedsiębiorca, który nie zatrudnia nikogo, oraz ten, który zatrudnia od 1 do 10 osób i ma obroty niższe niż 2 miliony euro. W związku z tym napisaliśmy do ministra Emilewicz, żeby wyjaśnić, czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę podstawy prawne, na których opiera się rozporządzenie, a później także działania PFR-u, nie powinny być objęte tą pomocą. Także firmy, które nie zatrudniają nikogo.
Do tej pory na konta przedsiębiorców trafiło w ramach tarczy około 9 miliardów złotych.
Europosłowie na przyszłotygodniowym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego będą chcieli skontrolować problem modyfikacji wieloletnich ram finansowych oraz kształt programu naprawczego.
W tym tygodniu na jego temat dyskutowali przewodniczący grup politycznych. Chodzi o kwestię dostosowania unijnych pieniędzy do potrzeb obywateli krajów członkowskich Unii w obliczu pandemii COVID-19.
O tym, jaki kształt będą miały przyszłe wieloletnie ramy finansowe, zdecydują unijni politycy w drodze negocjacji z Parlamentem Europejskim. Ostatecznie to właśnie Europarlament akceptuje budżet unijny na kolejne 7 lat. Instytucja ta ma prawo również odrzucić WRF. Pierwszym punktem posiedzenia plenarnego będzie analiza konkluzji przyjętych przez szefów rządów i głowy państw podczas ostatniego szczytu w Brukseli. Wówczas prezydenci i premierzy zdecydowali nadać odpowiedni rozmach pracom nad Funduszem Odbudowy, jak również nad wieloletnimi ramami finansowymi tak, by jak najszybciej osiągnąć wyważone porozumienie w sprawie obu tych elementów. W czwartek deputowani zajmą się Funduszem Odbudowy, który, jak oszacowali niektórzy, może wynieść nawet 1,5 biliona euro. Koordynator do spraw budżetu w grupie EKR, europoseł Bogdan Rzońca, mówi, że w sprawie wieloletnich ram finansowych należy zadbać o interes Polski i zainteresować się przyszłym kształtem Funduszu Spójności oraz wspólnej polityki rolnej.
Trwa dyskusja na temat wieloletnich ram finansowych. W końcu, kiedy one będą zatwierdzone, kiedy zapadną uzgodnienia. To wszystko przed nami. Mam nadzieję, że będzie im szybciej, tym lepiej dla Polski i nie naruszą te nowe wieloletnie ramy finansowe ani wspólnej polityki rolnej, bo Polska jest tu dużym beneficjentem, ani Funduszu Spójności, bo także Polska czerpie z tego źródła ogromne środki. A też możemy się zastanawiać nad tym, jakie nowe dochody powinna Unia Europejska mieć w kontekście, no niestety, Brexitu, bo Brexit jest bardzo niedobrym zdarzeniem w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej. Dziura po Brexicie, czyli mniej wpływów w budżecie, jest bardzo widoczna.
Mówił europoseł Bogdan Rzońca. Przypomnieć należy, że plan odbudowy gospodarki ma, zdaniem Komisji Europejskiej, opierać się na 4 filarach: spójność, inwestycje, odporność oraz działania zewnętrzne. Ważną rolę w procesie jego ratyfikacji mają odegrać parlamenty krajowe. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
I na teraz to już wszystkie informacje. Na koniec posłuchajmy prognozy pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W północnej połowie kraju i na terenach podgórskich oraz w górach przelotny deszcz. Lokalnie na wybrzeżu, w dolinach górskich i w górach możliwe burze. Temperatura od 16 stopni na północy i w dolinach karpackich do 22 na południowym zachodzie. Nad morzem lokalnie 14 i 15 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny, w czasie burz silniejszy, porywisty. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1005 hektopaskali.